Product Design. Hej, hej, hej. Witam was w 144? Czwartym? Dobrze mówię.
144, odcinku. Tak.
Jest szmat czasu już, panowie.
Tak, bardzo dużo. Jest, szkoda, że w sumie żaden z tych tuli, którymi nagrywamy, nie pokazuje takiej kompletnej długości wszystkich odcinków naszego podcastu. Ile by zajęło przesłuchanie na przykład wszystkich odcinków.
Ale to musimy na podsumowanie roku, na koniec, jak Spotify tak. Wyrzuci, zrobić takie
własne
statystyki. 100
pro. Podcast Design Wrapped. In review.
Witam w ogóle moich współprowadzących. Paweł, Michał.
Witam serdecznie.
Hej, hej, hej.
Siemka.
Siema.
Jak widzicie, jak oglądacie, to możecie zobaczyć, że się trochę zjarałem. Wszystko ze mną ogólnie ok. Po prostu ten odcień skóry to słonko.
Nie do końca naturalny.
Nie do końca naturalny, ale wszystko ze mną jest ok. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o patternach w projektowaniu aplikacji AI-owych. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym się spytać Michała, czy ma do nas dzisiaj jakieś specjalne pytanie na początek?
Zaskoczenia.
Tak, mam. Mam, oczywiście, że
Wiedziałem,
mam.
Wiedziałem, oczywiście, że no.
Czy widzieliście może ludzi, którzy będą na konfigu w tym roku? I czy macie jakichś ulubionych tych keynoterów? Bo keynote to jest tylko jeden. Jakby ulubionych speakerów. Speakerów. Bo jeżeli nie, to ja wam teraz wylistuję, z jakich fajnych firm tam będą.
Tak, no ja, jak wiesz, no oglądałem tą listę speakerów i agendę troszeczkę tam prześledziłem. Znaczy nie agenda, bo to w sumie jeszcze agendy nie ma, tylko właśnie lista osób, które będą w tym roku na konfigu. No tak jak już wspomnieliśmy z Michałem wcześniej, w tym roku również się wybieramy, o ile świat się nie zawali, to mamy szansę, a raczej ochotę wylądować w San Francisco po raz drugi na konfigu, więc no jak usłyszałem, że ta lista speakerów już weszła, to oczywiście nie czekając długo od razu się tam udałem, żeby prześledzić, co się dzieje i kto będzie. Bardzo cieszą mnie występy ludzi z The Browser Company, czyli firmy, która robi Arka. Myślę, że to może być dość ciekawe, zwłaszcza, że są też dość wysoko na tej liście speakerów, co daje mi do myślenia, że będą mieli jakieś większe toki, trochę konkretniejsze. Mam nadzieję, że to nie będzie wydmuszka. Także cieszę się, że oni się tam pojawią. Też całkiem spoko jest fakt, że pojawiają się osoby z Not Boring Company, tak? To są ci, którzy robią te takie aplikacje. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą, jest dużo takich aplikacji właśnie Not Boring Weather, Not Boring tam Calculator i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka takich apek, które swoją użytecznością przypominają takie apki stokowe, czyli te, które są preinstalowane na iPhone'ie.
Ale by the way, co myślicie o tych apkach? Nigdy o nich nie rozmawialiśmy.
No w sumie nigdy o nich nie rozmawialiśmy. Ja też jakoś mocniej z nich nie korzystam, a testowałem bardziej tak, żeby zobaczyć, jaki tam jest UI i rozwiązania i raczej zawsze miałem takie pozytywne odczucie. W sensie tam to było fajnie całkiem dopracowane. Dużo 3D jest w tych aplikacjach z reguły.
To prawda.
Ale nie jestem w stanie za dużo więcej o nich powiedzieć. Po prostu jest często o nich głośno i stąd w sumie pewnie najwięcej o tym słyszałem. No i takie jeszcze zamykające top 3, chociaż w sumie nie wiem, czy mnie to ekscytuje, ale na pewno interesuje, no to są speakerzy z AIPina, jest tam...
Humane firma.
Tak, Humane, nie wiem.
Właśnie jak to się
trudno powiedzieć. W każdym razie no jest ten pan znany z tych filmików promocyjnych głównych, czyli Imran Chowdhury. Chyba tak, przepraszam, Irman, jeśli źle przeczytałem twoje imię i nazwisko. Imran, Już to źle zrobiłem. Anyway, również się cieszę, że będą na konfigu, ponieważ jest też dzięki temu duża szansa, że będzie okazja zobaczyć tego AIP na rzeczywistości, bo jako, że nie zrobiłem preorderu i nie znam nikogo, kto zrobił, to fajnie będzie po prostu zobaczyć, jak to urządzenie wygląda, jak działa i no po prostu obczaić. Więc też się cieszę z tego, że Humane jakoś tam na konfigu będzie starał się zaistnieć i będzie też na miejscu. No to ja takie trzy. Myślę, że jeszcze zostawiłem na pewno kilka, o których Michał wam wspomni.
Ale jeszcze Filip. Filip, czy ty coś
ja
masz?
Się jeszcze cieszę na moje ukochane Teenage Engineering. Która będzie.
O proszę, jakiś tutaj sprzęt się pojawił.
No, przenośny music. Cały w sumie, całe wszystko do robienia muzyki, co to jest. I Teenage Engineering to jest coś, czego chętnie posłucham. Oraz drugi, również muzyczny w ogóle, brand, czyli Ableton. Jestem bardzo ciekawy, co tam powiedzą, bo jest tam, będzie występować Principal Designer oraz User Researcher. Także to są chyba dwie firmy, na które jeszcze dodatkowo czekam. Poza tym AIP, Humane i no, tak.
No dobra, to ja tak przeczytam firmy, jakie tam będą. Teenage Engineering, The Browser Company, Humane, GitHub, Perplexity, No Boring Software, Artifact, Ableton, Cron, Linear, Worklouder, Vercel and many, many more. Więc firmy bardzo popularne, zwłaszcza Linear, który wszyscy znają, bo każdy był taki moment, że wszyscy kopiowali ich styl. I jestem ciekaw, o czym oni poopowiadają, jeżeli chodzi o design system, którego w ogóle nie mają.
No właśnie, przecież to jest ta firma, która tak bardzo lisowała design systemy.
Tak. Jest Cron, którego już nie ma, ale będzie ziomek, który taki ziomeczek, który projektował tą ikonkę i to wszystko ostatnio zrzucił.
I oczywiście jeszcze może nie firma, ale to jest człowiek firma sam w sobie, czyli Rasmus, tak? Rasmus, no, autor fonta Inter, który również był w zeszłym roku na konfigu i w tym roku na konfig wraca. No ten jego talk w zeszłym roku był bardzo dobrze odebrany, więc w sumie to się nie dziwię, że wraca.
No w tym roku jest dużo więcej... Dobra, to moje odczucia. W tym roku jest dużo więcej ludzi, którzy są na wysokim levelu, ale nie są znani. Jest dużo więcej znanych firm, ale designerzy nie są tacy znani. Nie ma takiego zioma albo ziomki, która byłaby jakimś takim bardzo fejmowym człowiekiem. W tamtym roku był ten CEO Airbnb. W tym roku go nie ma takiej osoby. Jest jakiś w ogóle komik, co jest w ogóle ciekawe, z tego co widziałem. I też można zobaczyć to, że w tym roku jest bardzo podzielony ten konfig, że masz oprócz designu, masz trochę o developmencie i masz też o produkcie, jako produkt menadżera. I więc te toki będą trochę rozbite. Nie będzie w 100% sam design, będzie też trochę więcej takich różnych dziwnych rzeczy, niezwiązanych z nie dziwnych, innych rzeczy, niezwiązanych z designem, tak per se. Więc spoko, ja w sumie nie mam jakiegoś tego bardzo takiego faworyta, ale chętnie jakoś tak podskórnie czuję, że będzie dużo takich toków, które będą na pierwszy rzut oka nie będą bardzo popularne, a mogą dużo wartości wnieść. Jakoś tak czuję, że będzie więcej takich toków. Chciałbym. Kilka się powtarza, co też jestem pod wrażeniem. Jest typiara z GitHuba, którego z Pawłem nie za bardzo lubiliśmy toka i wyszliśmy z niego. Jest typ ze Slacka, który był fajnym tokiem w tamtym roku. I jestem ciekaw, czy będą mówić to samo.
Mam nadzieję, że nie. Nie, ja też mam nadzieję, że nie. No kurde, bez przesady. No. Lecimy przez pół świata po to, żeby usłyszeć drugi raz ten sam talk. No nie, nie. Nie, ale no teraz nie. W ogóle jeszcze wypatrzyłem na tej liście, a nie wspomniałem o tym zupełnie, a w sumie to się jaram na maksa. Jeden z speakerów to jest też ten pan, nazywa się Refik Anadol. To jest ten ziomek, co robi te takie, co robił te AI-owe grafiki w MOMie, tak? Które na żywo się generowały i ten taki, nie wiem czy kojarzycie, wpiszcie nie. sobie Refik Anadol w Google, to zobaczycie o czym mówię. No to jest sztos, nie? W sensie jak pamiętam, jak byłem w MOMie rok temu i to zobaczyłem, to nie mogłem się od tego oderwać, bardzo mi się to podobało.
A, to ja w takim razie też to widziałem.
No, okay.
Na pewno, bo ja to wam podsyłałem i...
I nawet byłem wtedy też w MOMie.
No, to, ale to nie, bo ja mówię o tym.
O Nowym Jorku.
Tak, o Nowym Jorku, dokładnie.
A.
Tak, bardzo polecam. No nie, ogólnie jak ktoś tak przeczyta tą listę bardziej wnikliwie, to są tutaj ludzie, którzy robią dobre rzeczy. No jest też ta pani z Google, która była ostatnio, nie wiem Michał, czy pamiętasz, co taka...
Tak, oczywiście, ta taka, co bardzo hypowała ludzi, no, taka była owecna. Bardzo ty.
Tak.
Zdarzyło się
no, jak ci idzie prezent portfolio?
Hype manem, żeby AI się nie bać.
No świetnie, ja sobie zrobiłem challenge o 100 dni do konfigu i postanowiłem w tym czasie po raz kolejny, bo rok temu miałem ten sam challenge, tylko że ten chyba sobie trochę mniej czasu, jeśli dobrze pamiętam, żeby w ogóle portfolio zrobić, cokolwiek, a w tym roku chcę po prostu zrobić level up, bo wiem, że jest dużo rzeczy, które mogę tam poprawić i przez cały rok nie mogłem się za bardzo zmotywować, więc po raz kolejny wykorzystuję odliczanie do konfigu jako motywator, aby coś dowieść. No i jest bardzo duża szansa, że nawet pod koniec tego tygodnia uda mi się odświeżyć stronę główną, która jest bardzo biedna obecnie na moim portfolio, także może mi się to już uda. Tak, dziękuję. No potem zabiorę się za konkretne case'y, bo tam dużo wideo chcę powrzucać. Nasłuchałem się opinii, że w portfolio musi być dużo wideo, więc teraz wszędzie robię prototypy i staram się je tam powrzucać jakoś mocniej.
Bardziej no, od razu mogę uwagę, też... nie? No.
Wiadomo, wiadomo. Mogę również sprzedać protipa dla każdego, kto pracuje nad swoim portfolio. Jeśli wrzuca wideo, na przykład, to bardzo fajnie można sobie można skompresować swoje materiały wideo, żeby miały sensowny rozmiar i żeby nie ładowały się pół wieku. Można to zrobić za pomocą Vimeo. I Vimeo robi to za free, wrzucając tam film jako prywatny, który trafia do waszej biblioteki. Poziom kompresji jest niesamowity. Po kompresji jest w setkach kilobajtów zamiast w megabajtach filmy 10-sekundowe pokazujące UI. Do tego stopnia, że nawet jak tak sobie popatrzyłem, to lepiej wrzucić wideo niż grafikę często, bo po prostu zajmuje mniej miejsca.
Ale embedujesz tego Vimeo, tak? Potem na stronie. Czy ściągasz plik?
Na razie mam pościągane i wrzuciłem, ale muszę właśnie poczytać, czy lepiej jest wyembedować Vimeo, czy lepiej jest... bo jakby wtedy musiałem zrobić te filmy publiczne.
Na czym robisz?
Obecnie one są wszystkie prywatne.
Portfolio. Na czym stawiasz?
Na Framerze. We Framerze.
Nie wiem, jak to wygląda na Framerze, ale często z Vimeo w Webflow miałem taki problem, że nie mogłem ogarnąć playera, więc jakbyś chciał, żeby po prostu się odtwarzały pewnie w tyle, to lepiej jest wrzucić. I lupowały.
No, to tak na razie mam tak właśnie zrobione i w sumie działa spoko. Framer też daje możliwość narzucenia na to playera, jeśli potrzebujesz. I on tam jakby może się pojawiać. No, ale ogólnie to Vimeo naprawdę super daje radę, no bo jak nagracie sobie prototyp na telefonie czy gdzieś tam, no to one ważą tam po kilka mega, no co jest nie do przyjęcia, natomiast jak już się przepuści przez Vimeo, to ta kompresja i no, jest okej, jest tam, może trochę psuje to jakość, ale jest na tyle cały czas wystarczająco dobra, żeby to działało, także jest git. Polecam.
To fajnie. Przez to, że Paweł mi to powiedział, to ja próbuję zrobić to samo, co on, czyli też zrobić portfolio. Mi trochę gorzej idzie jeszcze i mogę powiedzieć wam, jaki jest największy problem w tworzeniu portfolio obecnie. To jest decyzja, jak ono ma wyglądać i z zrobieniu sobie tego sweet spota, że już good enough jest, że już dobra, już nie kombinuj, nie wymyślaj, tylko już zacznij to projektować, tak co już masz w głowie. I ja na przykład strasznie dużo czasu poświęcam teraz na research, ale stwierdziłem, że jeszcze sobie dam jedno posiedzenie po pracy i potem pierdzielę, już nie ruszam tego. I zachęcam wszystkich ludzi, żeby po prostu dawali sobie jakieś takie deadline'y, to wtedy trochę przyspiesza tą pracę, bo jeżeli masz względnie dużo czasu, bo jednak 100 dni do konfigu to jest dalej dużo, to jednak trzeba uważać, prawda? Trzeba sobie narzucać deadline'y i na przykład ja już tam narzucam te deadline'y, żeby to jak najszybciej dowieść. No, więc to nie jest łatwe. W sensie portfolio, ja wiem, czuć, dlaczego designerzy mają problem z portfolio. Po prostu mają problem z decyzją. W głowie mają jakieś takie wyobrażenia tego portfolio. Potem rozpoczynają tą pracę. Nie potrafią tego wyobrażenia przełożyć, tej ambicji, tego wyobrażenia na papier, że tak powiem. Mm-hmm. I jest jakaś tam frustracja i kończy się frustracja pauzą. Stwierdzę, że nie. Jednak jako sugestię bym proponował narzucać sobie deadline, bo ja nie potrafię się zdecydować, więc no, to jest bardzo ciekawe ogólnie portfolio. I, no i największy problem dla mnie to są też NDA i mnie to strasznie denerwuje. I szkoda, że jakby w pracy designera jest bardzo dużo jakichś takich rozkmin z NDA. No ale dobra, no co tam zrobisz? Nic nie zrobisz. Ale no, trzymamy kciuki za wszystkich, którzy budują portfolio. Ale chyba największy moim zdaniem, największy taka rozkmina, miałem taką ostatnio, właśnie to też Pawłowi pisałem, że najważniejsze w sumie w pracy designera portfolio jest bardzo ważne, ale w sumie chyba ważniejsze jest bycie ciągle aktywnym. W sensie, żeby nie musieć... Ja bym to porównał do sprzątania. Jak sprzątasz na bieżąco, to masz mało do zrobienia. I pół godziny, dwie godziny i posprzątane masz. A jak nie sprzątasz bardzo długo, to ci się tak nasyfi, że nie wiesz, gdzie w ręce włożyć. I trochę tak jest z portfolio, że jak nie zbudujesz sobie tego portfolio i będziesz tego na bieżąco rozwijał i też nie będziesz wrzucał na jakieś community, nie będziesz częścią community na bieżąco, to potem strasznie ciężko jest, bo masz bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo myśli i teraz musisz to zmieścić w tym portfolio, który pierwszy raz tam sobie budujesz na przykład. Więc jakby mi się kiedyś udało zbudować to portfolio, to sobie pomyślałem, że już nie popełnię tego błędu i będę się starał częściej wrzucać coś i jakby być aktywnym w tym wszystkim, bo teraz jest po prostu nie wiem, gdzie ręce włożyć. Czy najpierw zbudować samo portfolio typu homepage o mnie i czy najpierw rozpocząć od projektów, które już zrobiłem, czy, no bo ja jeszcze mam jeszcze w głowie jakieś takie projekty typu koncepty, tutaj tam też bym chciał jakiegoś koncepta zrobić, no ale no nie, teraz co zrobić, prawda? I to są takie moje rozterki ostatnio i myślę, że bardzo dużej ilości ludzi, więc dlatego się z tym dzielę, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami.
Ale no. to jest bardzo duża racja. Ja też przez ten etap przechodziłem. W sumie nie powiedziałem, że skończyłem przez niego przechodzić, bo on cały czas powraca. Ale to, co na przykład bardzo pomaga, to można sobie, żeby lepiej podejmować decyzję odnośnie tego, jak powinno wyglądać twoje portfolio, bardzo fajnie jest się wczuć w rolę osoby, która to portfolio ocenia. I jakby nawet jeśli jesteście osobami, które czasami oceniają portfolio, akurat chyba każdy z nas był, w sensie tutaj jeśli chodzi o chłopaków, to i tak nie jest to. W sensie lepiej zobaczyć to z perspektywy osoby trzeciej i na przykład są na YouTubie tak zwane portfolio reviews, które robią tam różni ludzie. Mi się akurat dość mocno spodobało review, które było robione przez ludzi z Miro i tam w tym ich wideo jest raz, że oni pokazują te portfolia, to jeszcze właśnie też wspominają mniej więcej na co zwracają uwagę, co właśnie przykuwa ich uwagę, co jest nieistotne i też czasami patrząc na to portfolio, które oni oglądają i słuchając tego, co mówią, można dojść do wniosku, że jakby nie wszystko jest aż tak bardzo istotne, jak czasami się zapętlamy i mocno gdzieś tam dążymy do perfekcji, tylko właśnie no jakby dowiezienie tego jest mimo wszystko ważniejsze i pokazanie gdzieś tam nas i naszego stylu jest bardziej istotne niż czasami jakieś fajerwerki, które są na tym portfolio, bo prawda jest taka, że najlepiej odbierane, taki spoiler alert w stosunku do tych reviewsów ludzi z Miro, najlepiej odbierane są po prostu portfolia, które są nieprzekombinowane, których to te projekty grają pierwsze skrzypce, a nie do końca sam styl twojego portfolio, bo to twoja praca cię reprezentuje, a nie do końca aż tak bardzo to, no to portfolio. Jeśli masz dobre projekty i masz ich tam trochę, tak, jakieś 2-3, no to już jesteś na tej lepszej pozycji. No to tak polecam sobie wpisać portfolio review na YouTubie, tam tych filmików jest sporo. Czy to ludzi z Miro, właśnie jest też dużo tych filmików od Dana Petiego, tak? On też robił te reviewsy. Co na co fajne zwraca uwagę, to na przykład jakie miniaturki się używa na social mediach pod naszymi linkami, bo u niego to na przykład był pierwszy element, który decydował o tym, czy on w ogóle dane portfolio otworzy, czy nie, bo tam jak otworzył wysyłkę propozycji na Twitterze, to oczywiście dostał ich mnóstwo, no gość jest popularny, więc dostaje tego dużo. Jak zaczynał scrollować, to po prostu miniaturka, która była przy linku, była decydującym elementem, który powoduje, czy on wchodzi w portfolio, czy nie. Co też warto sobie pewnie przemyśleć w kontekście tego, jak publikujemy stronę. Dobra, duży off-top się zrobił. Kończę, urywam. A jeszcze może do tego kiedyś wrócimy.
Wrócimy na pewno, jak wrócimy z konfigu.
Tak, albo skończymy portfolio.
Albo skończymy. Się odpalić.
Dokładnie. Dobra, no dobra, to lecimy do AI patternów. Ale najpierw może takie pytanie, czym w ogóle są patterny i po co my o nich gadamy, bo nie wiem, czy dla każdego to jest takie jasne, to się wydaje. Ktoś chciałby
powiedzieć? Patterny to takie patterny, czyli takie wzorce. Mhm. W Photoshopie kiedyś używałem trochę. Które pokazują, znaczy pattern to jest z reguły powtarzalny element, prawda? Czyli jakieś takie powtarzalne zachowania albo wzorce czegoś. Na przykład masz tło i tło jest stworzone z jakiegoś tam patternu i on tworzy jakiś tam później inny w sobie. To jest taki pattern moim zdaniem podstawowy, a pattern taki to po prostu jakiś bajer. W sensie zachowanie, sposób zachowania, tak, albo sposób działania.
No myślę, że sposób działania to najlepsze określenie, w sensie mm-hmm. jakby po prostu sposób działania pewnych elementów w aplikacji. Tak jak wiemy, że swipe w prawo cofa nas o jeden ekran do tyłu na iOS-ie, tak? To jest pattern. Tak samo patternem jest na przykład double tap na zdjęciu na Instagramie, co daje lajka, tak? I to o tym właśnie mówimy, mając na myśli patterny.
Dokładnie. No i one ogólnie się bardzo przydają w takim płynnym użytkowaniu różnych aplikacji, wiemy co robić, gdzie szukać danych elementów, to wszystko są patterny. Dlatego pomyśleliśmy, że fajnie będzie spojrzeć na produkty AI-owe, które aktualnie gdzieś przodują w takim designie. Wybraliśmy sobie wszyscy po jednym, dwa produkty i chcieliśmy przyjrzeć się, jak oni obsługują właśnie te swoje feature'y AI-owe, jakich patternów używają, jakie patterny tak naprawdę proponują do tworzenia pewnych funkcji. Ponieważ funkcje AI-owe są dosyć świeże, mam wrażenie, że no, te patterny jeszcze nie są dopracowane, one nie są stałe. Także nie wiem, ktoś chce zacząć od jakiegoś produktu? Czy mam
proszę,
lecieć?
Michał.
Ja mogę rozpocząć, bo jestem dosyć prosty. Ja bardzo dużo korzystam z dwóch rzeczy. Kiedyś już polecałem aplikację Pixelmator Pro i tam w tym Pixelmator i Photomator Pro macie dwie rzeczy, które używają AI. Jeden to jest usuwanie tła. To jest bardzo ok, jeżeli mamy w miarę proste zdjęcie. Ale drugi, taki bardziej AI-owy, to jest po prostu poprawa rozdzielczości danego zdjęcia bądź elementu i to działa dużo lepiej niż jakby Usuwanie tła jeszcze jest różnie z nim. Lepiej czasami użyć jakiegoś tam lasa, ale da się, nie ma problemu. Ale już nie użyjesz jakiegoś tam lasa czy czegoś, żeby poprawić rozdzielczość danego elementu, więc na podstawie sztucznej inteligencji to jest dla mnie spoko. W sensie, że bardzo często. Było kilka razy tak, że chciałem użyć jakiegoś elementu i nie chciałem go kupić jeszcze, ale chciałem zobaczyć, jak wygląda w lepszej rozdzielczości, więc ściągałem sobie z jakiegoś stoka jakąś grafikę 3D, wrzucałem ją do fotomator, poprawiałem rozdzielczość i wklejałem sobie i patrzyłem, czy jest git. Jak było git, no to wtedy mogę sobie kupić, bo tak to te znaki wodne zawsze mnie denerwują. A da się zrobić tak, że miniaturki, jak się tam zajrzy w kod, to są małe, ale bez znaku wodnego. Ale są słabej jakości, więc jak sobie to wrzucałem do tego programu, to mi poprawiało jakość i miałem git. Więc to było takie moje kombinowanie cebulowe. Ale działa.
Chciałem
ale
jak się już... mówić, cebularz, punkt pierwszy.
Ale nie, to jest takie bardziej, liczę każdy grosz, prawda? W sensie wracam złotówkę dwa razy, zanim ją wydam.
No i słusznie, no, potem i tak to kupiłeś, jakby jak już no, pasowało, to kupiłeś, nie? Więc jakby tak. To jest najważniejsze w tym wszystkim, a do przymiarki
tak,
to tam.
Tak, więc to jest taki podstawowy, więc jako dobry wstęp tego używam. Paweł, ty byś prawie tak szybko jak ja. Albo to
prawda. To prawda. No ja powiem o aplikacji, o której wspominaliśmy już kiedyś w naszym podcaście. I co prawda od czasu, kiedy o niej wspominaliśmy do dzisiaj, w jej życiu nie wydarzyło się zbyt dużo dobrego. W sensie projekt jest raczej ubijany obecnie i jeszcze chwilę tylko poistnieje. Ale sam pomysł na wykorzystanie AI w tej aplikacji moim zdaniem był bardzo dobry. Mowa o aplikacji Artifact, o której wspominaliśmy i to jest apka, która agreguje treści z różnych stron na bazie naszych zainteresowań, czyli po prostu podrzuca nam artykuły, które mają potencjał, aby nas zainteresować. No i jaka jest rola AI w tym wszystkim? Przede wszystkim AI analizując te artykuły, każdy, który się pojawia na twoim takim spersonalizowanym feedzie, ma możliwość zmiany tytułu danego artykułu, jeśli uzna, że artykuł jest zatytułowany w sposób clickbaitowy. Czyli jeśli ktoś tam chciał nas trochę nabrać na to, żebyśmy kliknęli mocno w ten artykuł i go przeczytali, dając jakąś może kontrowersyjną tezę, która wcale potem nie jest na przykład poruszana w artykule, to Artifact pisał tam, chyba jakiś tam dopisek był przy każdym tytule i wtedy jest ten tytuł zmieniony na ten, który AI uważa za słuszny, który powinien być dla tego artykułu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, którą w sumie naprawdę bardzo polubiłem, to, że kiedy jakby wyświetlamy jakiś artykuł i sobie zaczynamy go czytać, to mamy też możliwość właśnie wyświetlenia sobie podsumowania tego artykułu. Tak? Czyli często miałem tak, że otwierałem jakiś artykuł, który mi się tam wyświetlał, był wciul długi, nie chciało mi się go czytać całego, póki nie wiem, czy warto, więc najpierw sobie wrzucałem takie podsumowanie, przeczytałem te trzy punkty, żeby mniej więcej wiedzieć, o co tam chodzi, a potem na podstawie tego mogłem ocenić, czy warto się w to zagłębiać i przeczytać to w całości, czy jednak nie. Więc bardzo było to naprawdę fajne, a że przez to, że to jest zintegrowane bezpośrednio w tym toolu i przy każdym artykule pojawia się po prostu ikonka, którą mogę nacisnąć i on od razu sobie generuje jakby to podsumowanie, no to po prostu bardzo mi to przypadło do gustu, bo są też narzędzia, które...
Jak oni ogarnęli ten feature z podsumowaniem?
Wiesz co,
w sensie, gdzieś był jakiś baton floatujący, tak. Czy...
W górnej nawigacji pojawiły się, są takie trzy gwiazdeczki AI-owe, które pewnie większość z was już kojarzy z różnych produktów i po prostu kiedy naciśnie się na te trzy gwiazdeczki, to pojawia się podsumowanie, które następnie możemy sobie jeszcze ewentualnie zmienić na jakiś tam inny styl, wiadomo, czyli że na przykład tam styl pisania Gen Z albo wytłumacz mi tą treść tak jakbym miał 5 lat albo w ogóle jakiś tam jeszcze jakieś, tu widzę inne opcje typu emoji, ciekawe co to wypluje emoji, o podsumowanie tekstów emoji, to nie wiedziałem nawet, że to tak tutaj działa. No tak czy inaczej jest to zintegrowane bezpośrednio przy każdym artykule, który się wyświetla w inapowej przeglądarce, są gwiazdki i można sobie dzięki temu skrócić ten artykuł.
No. tu chyba fajnie poruszyłeś te gwiazdki, bo wydaje mi się, że takim głównym teraz patternem, który się przyjął już chyba strasznie mocno, od którego już strach odchodzić nawet, to jest wykorzystywanie gwiazdek pod AI-owe feature'y. Zastanawiam się, czy w tym artefakcie te gwiazdki są jakkolwiek podpisane? Do?
Nie. Nie.
Czy w ogóle, jak klikasz na nie, to nie wiesz, co się dzieje?
Tak, artefakt ma bardzo minimalistyczny UI. Tutaj żadna ikona nie ma labela i te gwiazdki również nie mają.
To tak trochę w opozycji do tego feature'a bardzo spodobało mi się, znaczy feature, który robi to samo, tylko pattern jest trochę w opozycji. A jak Arc wprowadził opcję podsumowania, oni wykorzystali pinch gest. Jakby tak. Ściągamy cały tekst do środka i próbujemy go jakby zminimalizować, przez co wyskakuje podsumowanie tego tekstu. Mega mi się spodobał ten pattern, ponieważ on jakby ten gest łatwo mi utożsamić z tym, co się stanie. I ten pinch to summarize po prostu idealnie mi siadł.
No, wydaje mi się, że jest to w ogóle... Ten pomysł w ogóle z tym gestem był takim naprawdę fajnym strzałem w dziesiątkę, nie? W sensie, to nie jest oczywiste, ale jak już to usłyszysz, to myślisz, no kurde, tak, no w sumie tak, tak, chcę zmniejszyć ten tekst, chcę mieć podsumowanie, nie? Bardzo fajny pomysł.
No i jak właśnie myślę o patternach, to dodanie tych gwiazdek często jest takim prostym rozwiązaniem, które, no nie wiem, nie wydaje mi się do końca najciekawsze, albo dodanie jakiegoś input fieldu, żeby wpisać prompt. A właśnie Arc zrobił to bardzo fajnie, czyli znalazł na to jakiś taki gest i tak włożył ten feature AI-owy tak seamless w swój produkt i mega mi się to spodobało.
Tak. No ja również jestem zauroczony trochę tym, jak oni to zrobili. W ogóle jakby cała ta aplikacja właśnie mobilna Arc Search, którą dodali właśnie z tymi feature'ami AI-owymi, podsumowującymi, robiącymi research za ciebie i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie myślałem, że będzie jakaś przeglądarka na iPhone'a, którą chociażbym rozważał w kontekście zmiany swojej domyślnej przeglądarki Safari. Mm-hmm. Myślałem, że to jest niepokonane, a autentycznie raz, że się długo zastanawiałem, czy sobie nie podmienić nawet ikony Safari po prostu na Arc Search, bo tak mi się to spodobało. Dwa, że cały czas naprawdę odpalam sobie tą apkę, mimo że jednak Safari zostało moją domyślną przeglądarką, ale odpalam sobie ten Arc Search, po prostu czasami sobie z niego korzystam, bo mam na to ochotę, bo właśnie jest ten fan, który jest związany z tymi patternami, które oni tam umieścili, więc bardzo spoko to im wyszło, naprawdę spoko. Jestem pod wrażeniem.
No jest. Michał, ja chciałem dopytać ciebie w ogóle.
Może Safari ogarnie się teraz na WWDC i dostaniemy jakieś fajne update'iki.
No, słyszałem, że trochę AI-owych chcą feature'ów wprowadzić, ale zobaczymy, czy Safari. Michał, chciałem się do ciebie dopytać, jak w twoim przykładzie zostało ogarnięte to wycinanie zdjęcia na przykład. Tam tutaj są chyba różne patterny. Na przykład Apple ma przytrzymanie obiektu i wtedy on się wycina. Samsung wprowadził.
Nie, tam jest tylko ikonka taka.
Lasso. Aha.
Tam jest tylko ikonka człowieka, takiego profilu i pod spodem jest tylko taka siateczka, czyli tak jakby, że wytnie tło. Nie, ma tam to w ogóle też nie jest nazywane jako AI, to jest po prostu tool, narzędzie, które robi. To nie jest, to w ogóle jakoś nie cisną w ten AI tak in your face tym. To się nazywa super, a to drugie to się nazywa super resolution, bo to już takie bardziej sztuczna inteligencja. Ale co, no tyle tam z tego wszystkiego jest. To tak no to... różnie działa. Jeżeli ktoś potrzebuje, to nawet w Figmie są takie pluginy do tego.
Okej, to ja miałem przykład Notion. I chyba wszyscy dobrze znamy Notion, notatnik do pracy z tekstem, danymi. I oni wprowadzili już jakiś czas temu, to tak naprawdę jak LLM-y zyskiwały popularność, oni szybko wprowadzili do siebie te opcje AI-owe. Ale sposób, w jaki to wprowadzili, robiłem sobie kiedyś research, wydawał mi się naprawdę ciekawy. Większość LLM-ów polegała na tym, że się pisze prompt i dostaje cały tekst. To, co oni zrobili, to zrobili dwie rzeczy, czyli można zaznaczyć część tekstu, którą chce się, żeby AI się zajęło, czyli jest nam łatwiej komponować sobie ten tekst, pracować nad nim, zostawiać rzeczy, które nam się podobają, a podmieniać te, które chcemy podmienić. I właśnie to ta kooperacja z AI była czymś, co zwróciło na mnie swoją uwagę. Ale dodatkowo mieli jeszcze jedną rzecz, czyli zaznaczając dany element i wciskając skrót klawiszowy albo opcję AI-ową, dostawaliśmy listę promptów przykładowych i akcji, które możemy wykonać. Jako że promptowanie jest taką główną metodą do komunikacji z LLM-ami, a jednocześnie jest to jakby sztuka sama w sobie. To nie jest takie proste i oczywiste, jak dobrze spromptować, żeby dostać to, co się chce. My tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, co dostaniemy. I dobre i jasne promptowanie jest umiejętnością, którą musimy zdobyć jako użytkownicy. Więc aktualnie projektując produkty właśnie oparte na LLM-ie, powstaje to zagrożenie, że użytkownicy nie będą potrafili dostać tego, czego chcą. Właśnie Notion wymyśliło tą opcję podpowiedzi, czyli możesz sobie zrobić summarize this text, albo translate it, albo improve writing i możemy mieć takie szybkie prompty gotowe, albo początki promptów, propozycje, jak je napisać, create a table, i tak dalej. Dają nam różne opcje od początku, pokazują, jak to z tego korzystać. Jest to taki mini trochę onboarding, taka nauka użytkownika, jak promptować. A danie możliwości po prostu.
A korzystasz z Notion tak na co dzień? W sensie częściej niż raz na jakiś czas?
Korzystałem ostatnio trochę mniej, ale jeżeli muszę coś napisać, i pracować z tekstem, to jest dla mnie najlepsze narzędzie do tego. Właśnie głównie przez tą opcję...
Okej, to znaczy pytam... Pytam w kontekście, że w sumie Notion było chyba jedną z pierwszych aplikacji, która jakoś tak w kreatywny sposób właśnie zaembedowała AI w swoim produkcie. I pamiętam, że to było taki dość duże gruchnięcie, duży news, że oni faktycznie sobie tego AI-a włożyli do tych swoich edytorów. I zastanawiam się, czy ten feature jakoś ewoluuje, w sensie, czy on cały czas wygląda tak samo jak od dnia pierwszego, czy tam się coś zmienia i na przykład coś dodali nowego, tak? W sensie, że na początku było właśnie na przykład bieda i nie było tych sugestii promptów i na przykład potem doszli do tego, że te sugestie to jednak była dobra rzecz, tak z czystego zainteresowania, ale nie chcę wprowadzać kłopotu, jeśli nie wiesz.
Nie, od początku mieli te sugestie promptów, ten feature wyglądał chyba identycznie, jak wygląda teraz. Nie zauważyłem większych iteracji nad tym feature'em. Albo zrobili 10 na 10 od początku, albo zrobili AI-owy feature i powiedzieli, ok, mamy, możemy iść po to, co jest faktycznie fajne, nie? Ale to jest dobry feature mimo wszystko. Do pracy takiej copywriterskiej, do pisania tekstów, dla mnie najlepszy.
No to samo chyba w Craft wprowadził, prawda? Albo podobne. Czyli w Craftie tak samo jak w Notion możesz sobie tam ogarnąć jakieś rzeczy związane z AI-em odnośnie tekstu. No to jest takie... In your face zastosowanie, bym powiedział, z tym Notion i AI-em. Ale spoko, prawda? To jest jakby praca z tekstem jest bardzo ważna i osobiście uważam, że to jest ok. Ja tak samo jak pewnie Paweł, ja nie korzystam za bardzo z Notion. Bardzo dużo razy próbowałem, ale jakoś ten UI mi się nie podoba. W sensie on jest za bardzo, jest brzydki. dla mnie osobiście Notion jest brzydką aplikacją i ma jakieś tam, ma swoją, no dobra, inaczej, nie jest brzydka, nie w moim stylu. Wolę Craft, jestem dużo większym fanem tej aplikacji, ona jest taka bardziej fluid, bym powiedział. Dlaczego o tym mówię? Bo spisuję sobie notatki a propos mojego portfolio w Craftie zamiast w Notion, bo stwierdziłem, że jeżeli chcę coś ładnego zrobić, to muszę się otaczać ładnymi rzeczami.
Bardzo dobrze. Wybór tula jest kwestią numer jeden, prawda? W którym będziesz to robił.
Pisał notatki, prawda?
Tak.
Tak, no, więc, ale tak, spoko jest to wszystko. Polecamy.
Tak, jeszcze no, w sumie o tym też rozmawialiśmy, bo jeszcze w sumie też AI jest fajnie chyba zaembedowany dość we Framerze. Tam ja niezwrotnie nie korzystałem z tego generatora stron, który jest w stanie z prompta wygenerować całą stronę i style i w ogóle wszystko, ale dość często z kolei korzystam właśnie z tego ich generowania, pomagania w pisaniu tekstu, tak? Bo jest to tam dostępne bezpośrednio, również reprezentowane gwiazdkami i w momencie, kiedy zaznaczamy po prostu jakiś tekst, no to obok mamy gwiazdki i możemy przepisać ten tekst. Chociaż tutaj, tak sobie myślę, to mogłoby być faktycznie więcej opcji. W sensie, tak jak Notion chociażby Filip mówił i zrobiło, tak, gdzie mamy kilka możliwości do wyboru, czy chcemy tylko właśnie zrobić jakiś improvement, czy w ogóle ma to przepisać od nowa, czy co, czego tak naprawdę oczekujemy. Tego trochę tutaj brakuje i też nie ma takiej możliwości, że zaznaczę sobie tylko jakiś fragment tekstu i on tylko ten zrobi, tylko od razu bierze całą warstwę z tym tekstem, który obecnie mamy zaznaczony. Więc pod
ma
tym względem...
Ma tam jeden prompt, improve writing i leci, nie?
No, tak więc, więc to pod tym kątem zdecydowanie gorzej w sumie zrobione niż w Notion. Tam jest fajniej.
Mogę jeszcze o jedną rzecz powiedzieć a propos właśnie takich tekstów. Ja kilka razy użyłem tak Grammarly i opcji z angielskim. Tam jak, nie wiem, czy to tylko w premium jest, czy we wszystkich. Tam jest taka opcja, że możesz dyktować, co chcesz napisać. On to czyta, a cię słucha. I potem wypluwa ci jako tekst już przeredagowany. Czyli możesz tak powiedzieć, powiedz, że jestem zainteresowany tym i tym, ale na tą chwilę nie mam czasu i tam. I on to ci napisze w różnych stylach, możesz tam sobie dobrać jakieś takie rozkminy i ci wklejasz tekst i wysyłasz. To też jest spoko, że oprócz tego, że jakby Grammarly ma to do tego, że ci poprawi gramatykę i na podstawie sztucznej inteligencji też tam ci coś tam zmieni, ton i to wszystko tak jak wszędzie. Ale też jest opcja dyktowania, czyli klawiatura ma opcję dyktowania, ty se tam dyktujesz, on ci wytwarza tekst od razu, możesz poprawić gramatycznie, możesz wysłać sobie, co uważałem za bardzo spoko, kiedy na przykład chyba, no nie wiem, jak idziesz, na przykład jakiś przemieszczasz się, masz, wiesz, tylko chwilę, żeby coś powiedzieć, żeby na szybciutko, to jest bardzo w porządku, bo i uważałem to za taki dosyć ciekawy i praktyczny sposób zaimplementowania sztucznej inteligencji. To mi się przypomniało. Co tam macie jeszcze coś ciekawego?
Tak się zastanawiałem jeszcze, czy o tym wspominać, ponieważ to jeszcze nie jest coś, co wyszło. A mówię o feature'ach AI-owych od Diagram, który został kupiony przez Figma, więc tu jestem ciekawy, co Figma wprowadzi, ale oni mieli dosyć ciekawy koncept na wprowadzanie tych feature'ów AI-owych, aby ten AI był bardziej pomocnikiem w projektowaniu, aniżeli robił coś za użytkownika i na przykład mógł sugerować komponenty z design systemu w trakcie pracy. Albo mógł iterować designy, czyli zduplikować frame, na który pracujemy i spróbować go trochę urozmaicić albo coś nowego tam dodać i tak dalej. I wydawało mi się, że to jest bardzo ciekawe podejście. Też takie bardziej seamless niż jak jest na przykład UI Wizard, gdzie wpisujemy prompt i generuje nam parę ekranów. Nie?
Mhm. Tak, no oni od początku w sumie mówili, że chcą iść w tą stronę i mi się w sumie ten kierunek chyba nawet podoba, żeby to właśnie był taki pomocnik, a nie ktoś, kto mnie zastąpi cały czas. I no podejrzewam, że w tym roku konfig to będzie bardzo duże tąpnięcie AI-owe, a to już też właśnie o tym wspominaliśmy, że na to się zanosi, no bo w zeszłym roku właśnie gruchnął wtedy właśnie ten news, że oni tego diagrama kupili, także myślę, że w tym na pewno będzie sporo toków AI-oriented i właśnie dużo feature'ów związanych z tym AI-em, no bo ten diagram od momentu, kiedy został kupiony, no to w sumie nic się tam u nich nie działo, a na początku szło dość dynamicznie, więc podejrzewam, że prace trwały pod przykrywką po prostu i teraz to wszystko zostanie nam pokazane.
No, ci, tak, w ogóle taki off-top, to się zastanawiałem ostatnio nad tym, bo jakby Figma musi, moim zdaniem, dosyć mocno cisnąć w tego AI-a w taki sposób, żeby pokazać, że on może poprawić pracę designerom, a nie ich zastąpić, bo jeżeli zastąpi designerów sztuczna inteligencja, jakby ten trend narzędzi do zastąpienia designerów jakby wygra, no to wtedy Figma jakby straci na tym i tool zostanie ubity w jakiś tam sposób, prawda? No bo jednak po prostu jakby głównym źródłem pieniędzy to są jednak ci designerzy. Więc jeżeli ci designerzy zostaną zastąpieni przez jakiś tool typu Design AI i tam będziesz projektował, AI ci będzie projektować apkę albo wypluwać już pod kod już widoki, no to wtedy Figma też jest zagrożona, więc oni jakby muszą proaktywnie jakby iść tym drugim torem i jakby pokazać, że designer plus AI jest dużo lepszym rozwiązaniem niż sam designer, ale samo AI. I tak będą cisnąć, no bo jeżeli nie, no to będą też w jakiś sposób zagrożeni, no będą musieli zmienić model biznesowy, co też nie jest jakiś tam, to też może się wydarzyć, prawda? Typu będą sprzedawać na przykład tool do wstrzykiwania designów z AI, więc będą firmy płacić za jakieś tam tokeny typu 5 razy możesz coś zrobić, albo 10 razy coś możesz tam. Ale chyba
to się w ogóle nazywa Cooperative AI. To o czym mówisz. W sensie to jest cały taki nurt, który gdzieś w tej przestrzeni AI-owej występuje. Ale w sumie zobaczcie, jakby AI Figma nawet chciała zrobić coś, co zastępuje designera. Nie wiem, ile razy próbowaliście sobie coś wygenerować, po czym robiliście takie, o kurwa, co to jest? I potem pisaliście drugi prompt, i potem trzeci, i potem dziesiąty, aż w końcu było coś w miarę, ale potem sami to przepisaliście, żeby to w końcu wyglądało jakoś. I to jest głupi kawałek tekstu, nie? Wyobraźcie sobie taką pracę w Figmie. No, na pewno to jeszcze nie jest na tym poziomie AI, żebyśmy byli w stanie oddelegować całą skomplikowaną pracę i podejmowanie trudnych decyzji i tak dalej do AI. Ale AI jest dobre przy małych robotkach, które są powtarzalne i których nie chce nam się robić. I wydaje mi się, że aktualnie najlepsza strategia na wprowadzanie takich feature'ów AI-owych to jest szukanie tych rzeczy, których ludziom nie chce się robić i których nie lubią.
Nazywanie warstw.
Na przykład.
Ale znajdzie się zawsze jakiś chciwy CEO, który stwierdzi, że on stworzy tool, gdzie designerów nie będzie potrzeba i po prostu trzeba wygrać z takim czymś. No zobaczymy, no. Zobaczymy, no. Zobaczymy. Ale ogólnie uważam, że Figma coś fajnego może pokazać, tak. Ale ale co? Ciężko. Aha, czekaj, bo ja rozmawiałem na ten temat ostatnio z Pawłem. Albo z wami w sumie. Tam rozkminiliśmy jedną rzecz, że aha, ten edit, multi-edit rozmawialiśmy, że on już jako automagicznie coś tam zaznacza, więc może AI będzie automagicznie zaznaczał tam te elementy. Nie będziesz musiał ty zaznaczać. to już cały czas gdzieś tam w tle będzie się działo, że o, jest podobny komponent, weź go podmień pod ten komponent, wiesz, tak. Tak. Zobaczymy, no. Ale trzymam kciuki za KOF.
Ej, masz już 15 takich kart.
No, jesteś zwolniony. Ty samy, 15. No, co? Więc zobaczymy, no.
Czy?
Co? Dokładnie.
Co?
Proszę podać numer konta do kadry. No. Takich rzeczy, których nas nie dotyczą, ale to na pewno pomaga programistom. Są te wszystkie co-piloty i to wszystko. Gdzieś tam widziałem nawet w Pizze 40% kodu już na stoku czy na gicie. Nie pamiętam, gdzieś tu już jest napisane przez AI. Więc ktoś tam go już powoli używa. Nie wiem, czy widzieliście w ogóle tą NVIDIA. Takich małych AI-owych off-topów zrobię, co miało ten keynote ostatnio i tam pokazali jakiś procesor, nie, coś tam jakieś, no chyba to był procesor, czy kartę graficzną, nie, albo rdzeń, coś pokazało, co wiesz, jest jakieś tam ilość razy lepszym elementem do tworzenia AI niż było i że to będzie jakaś masakra, że tam jest jakieś tam ilość tam teraflopów więcej, że to jest jakaś rzeźnia i w ogóle jedno takie urządzenie będzie kosztować ten procesor. Sorry, że się nie doinformowałem, ale tak na bieżąco to mówię. I tam było, że $20,000 będzie kosztować to urządzenie. On jest taki kwadracik i ono tam ma. I zapytali się tego zioma z AI, z NVIDIA, tego CEO, ile kosztowało R&D. I on powiedział chyba, że albo 2, albo 20 miliardów dolarów kosztowało research and development tego hardware'u. Więc no, więcej mocy obliczeniowej, bo z tego co rozumiem, no to jest chyba najważniejsze, żeby po prostu to wszystko obsłużyć. Więc zobaczymy, no teraz na razie jest jak jest, ale może kiedyś będzie lepiej. No. Ale ja ogólnie mam taką refleksję na temat AI obecnie, że jest jeszcze bezużyteczne, że to jest jedno wielkie demo technologiczne. I dużo frustracji jest z mojej strony, nawet jak używałem Midjourney, żeby wygenerować coś, co ja mam na myśli. I to mnie strasznie denerwuje. Do tego stopnia, że mi się tego nie chce używać. Mówię, kurde, zrób mi to i tamto. I
to jest ten właśnie też problem, o którym mówię z promptowaniem, bo jednak, żeby dostać coś, co się chce, trzeba umieć promptować. To jest kolejny duży skill do nauczenia, nie? A Midjourney nie pomaga w tym. Midjourney tylko utrudnia. Aktualnie.
No, ta strona internetowa miała wyjść. Ja w ogóle w ChatGPT ściągnąłem bota, który miał generować mi idealne, dobre prompty pod Midjourney. W sensie taka incepcja. Jednego bota używam do drugiego bota. Więc to było ciekawe. No i coś tam wypluwało, ale dalej nie byłem zadowolony. To dalej jest takie prowadzenie auta po ciemku trochę, wiesz. A niby, to wiesz, niby jakoś ta prosta droga, niby jest podobno, ale no, boi się. Nie, jakby liczę na to, że to się nie, że to będzie zawsze taka frustracja w tych ludziach, że stwierdzą, że wolę jednak ludzi używać do tego wszystkiego. Dobra, to chyba mamy, nie, Filip, mamy jeszcze coś ciekawego? Chciałbyś jeszcze coś się
Chyba it's time. Chyba
możemy
czas
po prostu
się pożegnać.
Poprosić ludzi, żeby powiedzieli o swoich tulach, które używają na co dzień z AI. Jeżeli macie jakieś do polecenia designerskie czy programerskie,
no i
produktowe.
Przede wszystkim, czy zauważyliście tam jakieś ciekawe paterny, które są wykorzystywane w jakiś ciekawy sposób na odpalanie tego AI albo wywołanie jakiegoś feature'u, czy to AI na przykład sobie gdzieś floatuje, czy jest jakoś ciekawie włożone w ten produkt, tak jak to zrobiło Arc. Więc chętnie posłuchamy, podzielcie się. Dodamy pod Spotify ankietę. Możecie dawać swoje odpowiedzi. Dziękujemy Wam bardzo za ten 144 odcinek. I siemaneczko.
Majta się. No i już. Paweł nie włączył muzyki. Design. O, w połowie.
Ojej, jestem dzisiaj naprawdę nieprzytomny. Jeszcze raz.
Poniedziałek.
Product Design. Ja sobie puściłem i tak sobie słucham i sobie myślę, chyba wszystko poszło.